Prezydent na 96 FM. Każdą środę o godzinie 12.30. Wszystko, co warto wiedzieć o uniwersyteckim mieście. Prezydent Zielonej Góry odpowiada na wasze pytania. Więcej o audycji www.wzielonej.pl/prezydent. Zaprasza Kaja Rostkowska.
Janusz Kubiński, prezydent Zielonej Góry, jest w studiu Radia Intex. Dzień dobry, panie prezydencie.
Dzień dobry, witam serdecznie panią redaktor, wszystkich państwa.
Jak się panu podoba plan, koncepcja, wizja pana Grzegorza Hryniewicza, nowego radnego miejskiego, który przedstawił, moim zdaniem, rewelacyjną, świetną koncepcję na zagospodarowanie Górki Tatrzańskiej?
Czy ta koncepcja funkcjonuje? Ona ewoluuje w sensie tego, że będziemy się przymierzać do realizacji i zobaczymy, na co nas będzie stać. Natomiast ja jestem zwolennikiem tego, żeby nie tylko i wyłącznie Górkę Tatrzańską jako taką zagospodarować, bo uważam, że tam przydałby nam się w 100% całoroczny stok, bo jeżeli nie będzie całorocznego, to wygląda to tak, że mamy wyciąg, ale w tym roku w ogóle nie był uruchamiany,
nie było śniegu,
w związku z tym robi się to martwe i brzydkie miejsce, a mimo, że się rozbudowa i Minizo, i Górki Tatrzańskie, połączenie tego wszystkiego, stworzenie jakiejś formy wyciągu, stworzenie jakiejś formy kolejki, czy samochodu elektrycznego, czy czegoś, co woziłoby ludzi między na przykład właśnie parkingiem przy amfiteatrze, aż do dołu, do ulicy Botanicznej, aby tam było więcej zwierząt, aby tam były między innymi takie atrakcje, o których mówił pan radny Grzegorz Hryniewicz, czyli i park linowy, i jakieś place zabaw, i jakieś miejsca do grillowania, być może jakieś inne formy, siłownia dla dorosłych, naprawdę różnego rodzaju, żeby to było takie wielkie miejsce, taki wielki miejski park rozrywki, rekreacji, wypoczynku, bo jak taka piękna pogoda, to pewnie każdy z nas się zastanawia, gdzie można by było to pójść i niekoniecznie musi być to Focus Park. Chcielibyśmy, żeby było coś innego, coś fajnego, coś
czego uzależniona jest realizacja tego projektu? Od pieniędzy?
Pewnie. Odkąd Fenicjanie tacy wredni wymyślili nam te pieniądze, to my biedni do dzisiaj nie wiemy, jak sobie z tym wszystkim poradzić i na wszystko nas nie stać. Więc wierzę w to, że to się uda, wierzę w to, że zrealizujemy tą inwestycję. Natomiast my mamy cały czas takie przewartościowanie inwestycji, którą robimy, w którym momencie, bo jest sygnał, na przykład tu dostanie się środki finansowe, okej, no to jakąś przesuwamy, bo tu już możemy coś dostać, jak tu jakieś 2 miliony, 3 miliony złotych ktoś chce nam dać, no to grzechem byłoby się nie schylić po takie pieniądze, więc to wszystko cały czas nam ewoluuje, się zmienia. Tak jak w tym roku kończymy halę lekkoatletyczną i myślę, że to będzie jedna z ładniejszych hal w Polsce i myślę, że nie musimy się tego wstydzić. Z prawdziwą bieżnią, przystosowana do skoku o tyczce, więc piękny obiekt, to remont, tak to się ładnie nazywało, ale dla mnie to nie jest remont, tylko rozebranie starej, wybudowanie nowej, większej, lepszej. Dlaczego to zrobiliśmy? Była szansa na uzyskanie dofinansowania. Tak samo jest z budową dróg. Jak pojawiają się jakieś sygnały, że gdzieś możemy sięgnąć po środki, no to się schylamy, część inwestycji przesuwamy na inny okres. No ale cały czas coś się dzieje, jeżeli chodzi o inwestycje. Moim zdaniem jest ich dużo i dobrze, bo są nam potrzebne. Ale oczywiście musimy przygotować się i myśleć również o nowych.
To może o tych drogach właśnie, bo takich pytań nam się uzbierało trochę od naszych słuchaczy. Jeden ze słuchaczy wysłał pytanie, czy ta droga aglomeracyjna, czyli trasa aglomeracyjna, która ma powstać od ulicy Dworca do Alei Zjednoczenia, nie może powstać dalej od Zacisza. To ta owiana legendą już trasa aglomeracyjna. A jest jakiś plan, który możemy już poznać, zobaczyć tej trasy?
Tam rysunki oczywiście jakieś już kiedyś były rysowane, tam są przygotowane i oczywiście to mi się marzy nie tylko i wyłącznie ten element, tylko to oczywiście wszystko jest, to są, tak jak trasę aglomeracyjną etapujemy, to jest kolejny z etapów, bo potem aż do Zacisza, tam do obok salonu Volkswagena, aby się kończyła, lub nawet dalej, żeby doszło aż do końca, ale również w górę tą, żeby powstały 4 pasy do Wojska Polskiego, aby na Wojska Polskiego powstało rondo przy Lidlu, bo tam też jest to takie newralgiczne, także tych planów jest oczywiście więcej. Od tego ronda również Wojska Polskiego, aby poszerzyć w 3 pasy co najmniej, bo tam mamy problem, jak ktoś chce skręcić, czy to w ulicę w Osiedle Przyjaźni, czy do Uniwersytetu, więc jakby tam były 3 pasy, to można by było porobić takie wysepki, więc myślę, że one mogły też by troszkę ułatwić poruszanie, więc tych planów jest oczywiście dużo, tylko jak wrócimy do tych przeklętych Fenicjan, to wiadomo, dlaczego tego nie robimy. To są wszystko inwestycje na setki milionów złotych, których po prostu fizycznie my nie mamy jako miasto, państwo polskie też nie posiada i długo pewnie posiadać nie będzie, bo na nie wszystko nas stać. Chcielibyśmy, żeby wszędzie wszystko się działo, wszystko się budowało, a tak naprawdę my w ostatnich latach wiele w Zielonej Górze nowych rzeczy wybudowaliśmy, wiele chcemy jeszcze wybudować i musimy patrzeć, żeby nas na to wszystko było stać.
A ta obwodnica południowa z nią też był kłopot, bo okazało się, że dofinansowania na tę chwilę na razie nie ma.
A to nie jest tak, że nie ma, nigdy go nie było. My zawsze mówiliśmy, że będziemy o to walczyć.
Natomiast
koledzy z PiSu zrobią wszystko, żebyśmy go nie dostali. Ja tak przyznam się szczerze, że mam zamiar napisać do pana posła Materny: panie pośle, w związku z tym, że jest pan posłem tam lat naście, nic pan do Zielonej Góry jeszcze nie zrobił, to niech pan załatwi pieniądze na obwodnicę południową, niech pan jako poseł udowodni, że coś może pan zrobić. Bo tak naprawdę, no cóż, ja jestem zwolennikiem obwodnicy, politycy, część z waszych tych opozycyjnych uważa, że to nie ma sensu. I tak się zastanawiam czasami, dlaczego ci ludzie starają się szkodzić Zielonej Górze. Dlaczego nie chcą czegoś zrobić, w czymś pomóc, tylko zawsze nie, lepiej nie róbmy i tak dalej, i tak dalej. To takie trochę jest przerażające. Oczywiście będziemy walczyć o pieniądze na obwodnicę południową, nie jest to łatwe, bo ja nie tak dawno to od razu przeczytałem, że Gorzów też, jak my zaczęliśmy głośną dyskusję na temat obwodnicy, że Gorzów też już chce kolejną obwodnicę. I takich miast w Polsce jest zdecydowanie więcej, a pieniędzy oczywiście dla wszystkich nie starczy, więc rywalizacja będzie rosła. Zobaczymy, czas pokaże, czy uda nam się wywalczyć te pieniądze. Mam nadzieję, że pan poseł Materna się w to zaangażuje i udowodni mi, że coś może zrobić dla Zielonej Góry poza krytyką, czego sobie i wszystkim mieszkańcom życzę.
A czy z tych pieniędzy unijnych da się coś uszczknąć na drogi lokalne? Nasi słuchacze czasem pytają
cały czas
o remont drogi Foluszowej na przykład.
To jest cały czas tragedia, nie tylko i wyłącznie Zielonej Góry, całej Polski. Na drogi gminne, powiatowe nie ma pieniędzy, unijne nie są przewidziane, unijne są przewidziane na duże, że tak powiem, rozwiązania komunikacyjne, a my borykamy się, to są zaszłości kilkudziesięcioletnie z takimi, no Foluszowa to jeszcze nie jest taka mała ulica, ale naprawdę tych mniejszych, bocznych na osiedlach jest dużo, które są naprawdę do zrobienia, a każda droga to są po kilka milionów złotych, więc to jest bolączka, że na to nie ma środków unijnych i to nie jest problem Zielonej Góry, to jest problem całej Polski, a w tych mniejszych miejscowościach to już w ogóle wygląda to tragicznie.
Drogi o tyle ważne, że mówi się, że jak pojawią się drogi, to i inwestorzy teoretycznie przy tych drogach, mówię o tych drogach regionalnych, powinni również się pojawić, bo ktoś może powiedzieć, czemu rozmawiamy o drogach, miejsca pracy są ważne, no ale to się
zgadza
wszystko wiąże
ze sobą. Zrobiono badania wśród młodych ludzi, że najważniejsze są miejsca pracy i myślę, że powinniśmy wszyscy nawzajem rozliczać się z tego. Niedługo jedna kampania, za chwilę druga i ja mam nadzieję również, że parlamentarzystów rozliczymy z tego, co kto zrobił w nich w zakresie tego, żeby rynek pracy w Zielonej Górze wyglądał inaczej, czyli co zrobili dla Zielonej Góry przez naście lat, jak są parlamentarzystami, ilu inwestorów sprowadzili, kogo sprowadzili, co zrobili dla Zielonej Góry, bo warto zacząć rozliczać nie tylko i wyłącznie ze wszystkiego prezydenta, ale również tych, którzy biorą po dziesiątki tysięcy złotych co miesiąc z kasy miasta i z kasy państwa. A tak naprawdę no, nie są w stanie pochwalić się niczym. Nic nie zrobili, więc być może warto wtedy się zastanowić, jeżeli nic nie są w stanie pokazać, co jest ich osiągnięciem, na temat tego, aby wybrać osoby, które będą skuteczne. Choć taka naprawdę ostatnio była szansa, bo wychodziło, że bardzo młoda osoba miała szansę zostać prezesem ZUS-u, ale okazało się, że...
No tak, 31
że chyba się komuś z pięści nie spodobała, bo przeszła wszystkie testy i oblała na rozmowie, więc taki trochę dziwna sytuacja, no bo jeżeli w testach wypadła najlepiej ze wszystkich, to wychodziło, że posiada kompetencje, no jeżeli przepadła
w rozmowie.
No ale twierdzi,
że rozmowa była przeprowadzona tak, żeby jej udowodnić, że...
No więc dlatego tak mam jakieś mieszane uczucia, że ktoś chciał jej udowodnić, że się nie da, no bo jeżeli na teście, no to jesteśmy w stanie wszyscy zweryfikować, bo prosimy o test i nam pokażą, że odpowiedź B zamiast C została zaznaczona, więc był błąd, a na rozmowie, no to cóż, zawsze ktoś powie, no wie pani, pięknie pani mówi, ale zbyt mało obszernie. A co to oznacza zbyt mało obszernie? No to już jest pojęcie względne, taka jest moja ocena, więc mogła nic nie mówić, mogła dużo mówić, a i tak oblała, więc wydaje mi się, że te rozmowy nie powinny być w takim przypadku decydujące, jednak jeżeli mówimy o jakichś testach, to te testy powinny być wymierne, a rozmowa z mojego punktu widzenia jest testem niewymiernym.
Jak mówi pan o inwestorach i o tym, co nasi ludzie robią w Warszawie, to myślę sobie od razu o naszym lotnisku, które, chociaż to sprawa bardziej wojewódzka, ale też miejska. Nasze lotnisko już jest świetnie znane w Zielonej Górze, Zielonogórzanie znają pewnie i ceny, i te loty i tak dalej. Natomiast nie wiem, czy Warszawa zdaje sobie sprawę, że ten świat biznesu, że w godzinę mogą dostać się do najatrakcyjniejszego, największego miasta na zachodzie
Polski. Są dwa rozwiązania. Pierwsze to jest takie, że możemy doprowadzić do czegoś takiego jak zamknięcie i zniszczenie lotniska. I to jest tak, za rządów Prawa i Sprawiedliwości w Zielonej Górze wiele firm zostało zamkniętych. Samorząd się tym nie interesował.
Pan Jacek Budziński nadal uważa, że w przylep powinniśmy zainwestować.
Pan Jacek Budziński, który w pewnym sensie jest spadkobiercą rządów PiS-u w Zielonej Górze, to powinien odpowiedzieć sobie na pytanie, dlaczego pozwolił na to, to, żeby wiele zakładów zostało zamkniętych. Ja wiem, że ktoś powie, że samorząd to nie ich rola, ale tylko jak zamknęliśmy browar, winiarnię, zamknęliśmy Polon, zamknęliśmy zakłady mięsne w Przylepie, to już nie jesteśmy w stanie tego odbudować. Mleczarnie, etc. Wymienimy dziesiątki firm, bo Zielona Góra przeżyła jednak taki armagedon, że te firmy, między innymi również zarządów Prawa i Sprawiedliwości, zostały pozamykane. Łatwo się zamyka. Okazuje się, że odbudować później cokolwiek jest ciężko. Mamy lotnisko, które kosztuje nas naprawdę adekwatnie niewiele. Możemy je zamknąć, zaorać, a potem za jakieś 20 lat zastanawiać się, skąd wziąć pieniądze na budowę lotniska, bo się okaże, że będzie nam potrzebne. Więc utrzymujmy tą infrastrukturę, zwłaszcza, że na dzień dzisiejszy utrzymują w dużej mierze Warszawa. I tu jest, że tak powiem, zasługa posłów, co niektórych, którzy walczą o to, żeby nie z pieniędzy województwa lubuskiego było utrzymywane to lotnisko, tylko z pieniędzy warszawskich, bo jak popatrzymy sobie przez pryzmat tego, jak stolica Polski patrzy na województwo lubuskie, to oni chętnie by zamknęli lotnisko, pewnie zamknęliby jeszcze większość dróg kolejowych, potem pewnie drogowych i tak naprawdę później, tak jak przyjechał kiedyś premier Piechociński, mówiłby, że naszą specjalnością niech będzie kukurydza.
Tak jest.
I będziemy pamiętne wtedy
słowa.
Kupi nam takie słomiane kapcie i inne takie rzeczy, bo taki pewnie ma pogląd na temat województwa lubuskiego, więc jeżeli pozwolimy sobie na to, żeby wszystko, co jest oznaką nowoczesności pozamykać, no to tak też ktoś powie, a po co nam uniwersytet w Zielonej Górze? Przecież jest w Poznaniu, w Warszawie. No a wy tutaj tą kukurydzę sobie siejcie. No więc ja jestem zwolennikiem, żeby walczyć o wszystko, co jest ważne dla Zielonej Góry i uważam, że lotnisko jest ważne. Ja rozumiem kolegów z Gorzowa, którzy są przeciwnikami tego lotniska, bo oni chcieli budowę zawsze lotniska u siebie, co im się do dzisiaj nie udało. Więc cóż zrobić, jak im się nie udało? No może zamknąć nasze, no bo jak ja swojego nie jestem w stanie wybudować, to zabiorę koledze, żeby też nie miał. I ten styl myślenia jest moim zdaniem zły. Ja jestem zwolennikiem tego, żeby patrzeć, co może nam w przyszłości posłużyć do różnych rzeczy, a jeżeli chodzi o latanie samolotami, no cóż, jeżeli sobie popatrzymy, to lat temu 15 wyjazdy za granicę samolotem na wczasy, to była wielka ekstrawagancja i że tak powiem, rzecz przyjęta tylko i wyłącznie dla ludzi bardzo bogatych. A teraz tak naprawdę wyjazd za granicę, no cóż, ja czasami jak patrzę na ceny nad polskim morzem, to twierdzę, że taniej jest polecieć niż u nas wypocząć nad naszym morzem i to nie jest już rzecz, która jest niedostępna dla potencjalnego Kowalskiego. Wiele osób lata samolotami za granicę na wakacje, więc wierzę w to, że kiedyś się uda, że nie potrzeba jechać do Berlina czy Warszawy, żeby polecieć na wakacje. Ja polecieć na wakacje z Babimostu, co jest moim marzeniem i wierzę w to, że warto o coś takiego walczyć.
Co takiego miała, panie prezydencie, to jeszcze wrócę do inwestorów, Nowa Sól, czego nie mamy my, że tam udało się rozpędzić te lokomotywy?
Ja twierdzę, że nie jest to takiego końca, że w Zielonej Górze się nie udało, bo jednak bezrobocie w Nowej Soli jest wyższe niż w Zielonej Górze. W Zielonej Górze są wyższe płace niż w Nowej Soli, tam jest jednak o wiele niżej. Przegrywamy bardzo często czymś takim, że ktoś przychodzi i mówi, no słuchaj stary, wszystko w porządku, ale ja chcę płacić 1400 zł, u was za 1400 zł nie znajdę ludzi, w Nowej Soli oni są, więc to jest też jakaś bariera, więc to nie jest tak, że w Zielonej Górze się nic nie udało, a w Nowej Soli się udało, w naszej strefie też są przecież zakłady, które zatrudniają nie dziesiątki osób, a setki i tysiące osób i ona też funkcjonuje. Zielona Góra się rozwija, Nowa Sól też się rozwija i chciałbym, żeby Zielona Góra i Nowa Sól to są takie miasta w pewnym sensie troszkę podobne, które powinny stać z kola, no ale to jest taki też charakter województwa lubuskiego, który jest w pewnym sensie zapomniany przez wszystkich. My walczymy o miedź, walczymy o węgiel brunatny, ale tylko i wyłącznie my walczymy. Warszawa jakoś tak obchodzi to bokiem. Więc my musimy robić wszystko, żeby tutaj to województwo się rozwijało. Jeżeli nie będzie się rozwijała Zielona Góra, Nowa Sól czy Gorzów, to tak jak mówił pan premier Piechociński, przyjedzie i przywiezie ten worek kukurydzy, żebyśmy mieli co robić, czyli sadzić kukurydzę. Musimy walczyć o wszystkie te rzeczy.
Walczyć. Taka była idea lubuskiego Trójmiasta, ale, nie żeby pani, wyszarpywać sobie inwestorów.
Walczymy wspólnie, to nie jest tak. Ostatnio mieliśmy szansę i rozmawialiśmy nawet nie w Trójmieście, a nawet 4 były lokalizacje. I wspólnie razem rozmawialiśmy, gdzie jeszcze również był zaangażowany pan marszałek na spotkaniu, był z nami, z potencjalnym inwestorem, gdzie tak naprawdę wszyscy zachwalaliśmy województwo lubuskie w pierwszej kolejności. Bo uważaliśmy, że jeżeli inwestor zostanie w województwie lubuskim, to czy będzie to Nowa Sól, czy będzie to Zielona Góra, czy to jakieś inne miasto, to na pewno województwo skorzysta, więc
o tym też
tutaj
mówi doktor Binek, żeby ściągnąć jakiegoś inwestora dużego, czy senator Iwan również to powiedział, żeby ściągnąć jedną znaną markę.
Zgadza się, tego w ogóle brakuje
kolejny
w województwie lubuskim. Ja cały czas powtarzam, że nam brakuje jakichś takich okrętów flagowych, którymi moglibyśmy się chwalić jako województwo, no bo firm na skalę ogólnopolską, to takich tradycyjnych, to raczej w województwie lubuskim to moglibyśmy szukać no, ze świeczką prawie, że poza Kronopolem chyba takich wielkich wskazać nie jesteśmy. Stelmet, który jest wielką firmą, ale znaną bardziej poza granicami Polski niż w Polsce, choć cały czas nadrabia zaległości dzięki sponsoringowi w sporcie i coraz więcej o tej firmie słychać, to jednak brakuje nam w województwie lubelskim. Ja uważam i myślę, że tutaj wielu samorządowców będzie tego samego zdania, że gdyby udało się doprowadzić do tego, o czym wszyscy marzą, do budowy elektrowni i kopalni węgla brunatnego i do budowy kopalni miedzi, to to byłyby takie perełki, takie koronne no, nasze inwestycje, z których bylibyśmy dumni, bo tam i średnie wynagrodzenie jest wyższe, na czym nam wszystkim na pewno zależy, żeby ta płaca, która w województwie lubuskim jest jedną z najniższych w skali całego kraju, poszła do góry. Jest to ciężka praca i niech mi pani wierzy, no nie jest też tak, że my nie rywalizujemy, rywalizujemy o to z Wielkopolską, z Dolnym Śląskiem i z Zachodniopomorskim bardzo często. Jeżeli potrafimy przegrać, a przegrywamy takie rzeczy, choćby jak ostatnia wielka inwestycja w Polsce, Volkswagena, jeżeli ktoś mi wytłumaczy, jaka była sensowność tej inwestycji w województwie wielkopolskim, które jest jednym z lepiej rozwiniętych województw przy dużej pomocy ingerencji państwa, a nie w województwie takim jak lubuskie czy zachodniopomorskie, które mają o wiele gorszą sytuację, no to będę pod wielkim wrażeniem. Rozumiem, że lobbying polityków wielkopolskich wygrał, no cóż, tak się zdarza i to nie tylko i wyłącznie już jest rola samorządowców, bo to już jest wiele decyzji, które spadają piętro wyżej w skali całego kraju i tu jest rola parlamentarzystów, aby ich też z takiego tematu rozliczyć, co zrobili w tym zakresie, żeby tego typu inwestycje nie były lokowane tylko i wyłącznie w województwach wielkich, silnych, ale również tak słabym, jak
Amazona by pan nie chciał w Lubuskim.
Słucham?
Amazona by pan nie chciał w Lubuskim.
Amazona, przyznam się szczerze, że to
Poznań
jest troszkę...
Wziął.
To nie jest tak, że Poznań wziął, Poznań przyciąga bliskością komunikacyjną autostrady. Słabość polityków województwa lubuskiego, która doprowadziła do tego, że mamy ewenement na skalę całego świata, że autostrada nie idzie od miasta do miasta, tylko pomiędzy miastami, bo Zielona Góra no, niestety nie ma dobrego połączenia, jako chyba ostatnie miasto wojewódzkie, nie dochodzi do Zielonej Góry żadna droga czteropasmowa. To o czymś to świadczy, tak? Mamy 18 miast wojewódzkich i jedno jest w Polsce, które zostało bez żadnej drogi. To Zielona Góra. No, jest szansa, światełko w tunelu, podpisano umowę na S3. Ale gdyby to S3 było lat temu, czy autostrada zostałaby odjęta, nie szłaby pod Świebodzinem, a szłaby pod Zieloną Górą. Jestem przekonany, że skorzystalibyśmy z bliskości centra logistyczne, które lokują się, jakby ktoś zwrócił na to uwagę, tylko i wyłącznie przy dobrych szlakach komunikacyjnych.
Skałaby
na tym.
I tam, gdzie ludzie szukają pracy.
W całej Polsce myślę, że większość ludzi szuka pracy i myśli o tym, żeby pracować w innych miejscach, bo jednak przekleństwem Polski jest dość niski poziom wynagrodzeń. I bardzo dużo osób jest gotowych zmienić swoją pracę, bo szuka pracy lepiej płatnej.
Krytykuje pan dzisiaj polityków.
W tym również siebie, bo jestem również politykiem. To jest nasz grzech wspólny.
Tak, ale mam wrażenie, że jest spory zarzut wobec tych, którzy jeżdżą do Warszawy i tam powinni więcej ugrywać dla naszego
wie pani, są, będziemy mieli niedługo wybory parlamentarne i ja na pewno będę chciał, żeby każdy
oby
z nich...
poczuli się zmotywowani.
Każdy z nich przyjechał, słowami. Się rozliczył. Jesteś, chłopie, posłem 12 lat... albo nawet Z20, tak? To co załatwiłeś? No, bo jeżeli twoim osiągnięciem jest wydanie książki przez 20 lat, no to jestem pod wielkim wrażeniem, bo to świadczy tylko i wyłącznie o tym, że straciłeś 20 lat w swoim życiu, a województwo straciło 20 lat, bo mógł ktoś być, kto coś dla Zielonej Góry by zrobił. I przed wyborami każdego z nich przepytam, będę do tego dążył, żeby każdy z nich powiedział, chłopie, powiedz mi, co w Zielonej Górze jest dzięki tobie. Więc jeżeli dzięki tobie jest tylko twój samochód, którym do Zielonej Góry przyjeżdżasz, to trochę za mało i będziemy mówić o tym. Ja chciałbym też, żebyśmy o tym mówili wyborcom, bo niech się każdy rozliczy. To nie jest tak, że oni są posłami tylko i wyłącznie
decydują.
Po to, żeby być.
Musimy kończyć tę część rozmowy. Krótka piosenka i po piosence można zadzwonić do naszego studia 68-326-9696.
Prezydent na 96 FM.
Prezydent Zielonej Góry Janusz Kubicki jest w studiu Radia Indeks. Można zadzwonić do studia 68-326-9696 albo wysłać maila prezydent@zielonej.pl. I jest pytanie mailowe. Czy powstanie jakaś uliczka lub przejście z ulicy Jagiellonki do ulicy Batorego? Nam, mieszkańcom, bardzo na tym zależy. Jest to miejsce obok salonu samochodowego Ford. Tam, gdzie kilka dni temu, jeszcze wcześniej, bo to jest pytanie sprzed tygodnia, palił się magazyn firmy kurierskiej. Uliczka lub przejście z ulicy Anny Jagiellonki do ulicy Batorego.
Przyznam się szczerze, że oczywiście na pamięć to nie wiem, czy tam są w ogóle zostawione jakiekolwiek elementy zwane z droga w planach, no bo jak nie ma w planach, to ciężko zrobić, bo działki są prywatne. Tam oczywiście da się przejść, tylko troszkę dłuższą drogą, bo to jest skomunikowane z Batorego, ta ulica, i to na dwojaki sposób. Natomiast taka najkrótsza droga to może nie istnieć, bo po prostu fizycznie tam nie było kiedyś terenów miejskich, tylko były tereny przemysłowe i być może nie ma. Ja postaram się zobaczyć i odpowiedzieć w przyszłym tygodniu.
Wiele pytań pojawia się związanych właśnie z jakimiś uliczkami, remontami. Może kiedyś warto zrobić po prostu wykaz terenów prywatnych, żeby mieszkaniec najpierw sobie spojrzał.
Trzeba też zobaczyć w planach zagospodarowania przestrzennego, jak zostały te rzeczy rozwiązane. Nie w każdym miejscu jest szansa, żeby drogi powstały. Bo po prostu fizycznie nie jesteśmy właścicielem nieruchomości. To jest też jak z aglomeracyjną. Jak będziemy ją budować, to ładnych kilka złotych będziemy płacili jako odszkodowania za grunty, które będziemy przejmować pod budowę drogi, bo nie wszystkie są nasze.
Oczywiście. Droga Drzonków-Racula. Kiedy będzie skończona ta inwestycja?
Tam jest kwestia kanalizacji, która się toczy. Jeden z wykonawców, który był, nie był najlepszym wykonawcą, w związku z tym został wyrzucony z placu budowy, został wyłoniony kolejny wykonawca, który ma zakończyć to zadanie. Po zakończeniu jest jego obowiązkiem rekonstrukcja tej drogi do stanu pierwotnego.
W Starym Kisielinie kolejne pytanie mailowe, to znaczy już w Zielonej Górze, na tyłach ulicy Studziennej w lesie, mieszkańcy wycinają drzewa, parkują wielkie samochody dostawcze, sprzęt ciężki w lesie. Czy to teren miasta, czy folwark mieszkańców, pyta słuchacz.
Postaram się sprawdzić i odpowiedzieć na to pytanie, bo, że tak powiem, moja wiedza aż tak dokładna nie jest.
No dzisiaj bardzo szczegółowe właśnie są pytania.
Ale... Cóż, ale to też pokazuje, co mieszkańców interesuje, bo w dużej mierze pewnie mnie ich interesuje wielkie wydarzenie polityczne jakieś, które dzieje się w skali całego kraju. Bardziej właśnie sprawa przyziemna, kiedy jakaś droga będzie remontowana, czy jest szansa, lub nawet takie sygnały też są bardzo fajne i cenne, że ktoś gdzieś coś niszczy, bo tak naprawdę my nie zawsze wiemy, że ktoś gdzieś rozrabia w cudzysłowie albo robi coś, co jest niezgodne z przepisami, i bez sygnałów od mieszkańców nie jesteśmy w stanie zareagować. Jak zareagujemy, to najczęściej udaje się wiele rzeczy, czy to uratować, czy doprowadzić do stanu używalności, więc to są też bardzo ważne sprawy dla każdego z nas, które przeszkadzają, bo czasami wystarczy przełożyć kawałek chodnika lub załatać dziurę, a jak jej nie załatamy, to ona się robi coraz większa i dopiero wtedy wychodzą koszty, więc to są bardzo ważne sprawy z punktu widzenia miasta. One są bardzo często bardzo szczegółowe, stąd zawsze, że tak powiem, prośba o cierpliwość i sprawdzenie, zareagowanie, bo od tego są też służby miejskie, żeby reagować w takich przypadkach.
Drugie pytanie od tego samego pana, który pyta o ulicę Studzienną. Czy pan już rozliczył kampanię wyborczą i czy to jest do wglądu mieszkańców?
Wie pani co, nigdy się tym nie zajmowałem. Odpowiednie osoby, które są za to odpowiedzialne, pewnie to zrobiły, jeżeli czas był ku temu. Więc nie jestem w stanie odpowiedzieć, bo po prostu się nigdy tym nie zajmuję. Jest pełnomocnik finansowy, on ma taki obowiązek, aby zrobić to, przekazać do Państwowej Komisji Wyborczej i tam są terminy jakieś. Ja przyznam się, że też jak z przepisami prawa wszystkich nie znam. Są ludzie, którzy mają się na tym znać i którzy mają pewne rzeczy zrealizować. Więc wiem, że pewnie jeszcze chyba mamy chwilę czasu, bo chyba jeszcze nie wszystkie faktury zostały przez nas odebrane i zapłacone.
A miasto udostępnia takie informacje?
Chyba tak, to jest na stronach PKW najprawdopodobniej, później są te informacje z tym związane, udostępniane.
To słuchacza prosimy, żeby zerknął, żeby oglądał, trzymał rękę na pulsie, jeśli to jest ten temat, którym jest zainteresowany. Słuchacz zwrócił uwagę, że na stronie Lubuskiego Trójmiasta są nieaktualne dane o Zielonej Górze, powierzchnia i liczba ludności.
No myśmy mieli problem też kiedyś z Wikipedią, żeby te dane zaktualizować, bo się okazało, że teoria
brzmi, jest dostęp chyba, że, jednak.
Tak, że na Wikipedii, ale już teraz są poprawione. Myśmy wysyłali jakieś pisma, bo do nie wszystkich my mogliśmy się dobrać w cudzysłowie samodzielnie i je zmienić, a tutaj to sprawdzimy, bo to czasami są takie zakładki, które nie zawsze są przez kogoś otwierane. Ja pamiętam, że chyba jak po pierwszym roku funkcjonowania jako prezydent, kiedyś przeglądając stronę Urzędu Miasta, znalazłem jeszcze dane z imieniem i nazwiskiem prezydenta, który już dość długi okres czasu nie był jako aktualny, więc okazało się, że no, w tą zakładkę to nikt nie zaglądał. Jak ja zajrzałem, to się wszyscy wystraszyli. I to tak czasami bywa, zwłaszcza w serwisach internetowych, gdzie jest duża ilość informacji, że nie wszystkie są aktualizowane.
Panie automatu. To się tak zmienia, jak nasze. No,
bo to jeszcze też jest tak. Bardzo mi się podobało. Ostatnio też przeglądałem jakiś portal, patrzę, 118 tysięcy. Mówię, no, za bandyci wredni, mówię, przecież już jest prawie 140. Powierzchnia miasta była okej, okay, liczba ludności nie okej. Okay. Mówię, kurka wodna, ale okazało się, że tam gdzieś jakaś gwiazdka była, tam poszukałem, co ta gwiazdka oznacza, no więc to były dane na 31 grudnia, jeżeli chodzi o ilość mieszkańców.
A to jest dobry wybieg.
Tak, więc 2014, więc ilość mieszkańców była okej, okay, a powierzchnia była już, że tak powiem, podana nowa, więc to tak czasami nie wszędzie to wpłynie, a w systemach takich tych rządowych, których jest dziesiątki, to naprawdę to dopiero problemy. To kiedyś na dłuższą rozmowę i na dłuższe opowieści. Co gdzie się... O, komisja sędziowska daje nam znać,
że kończymy powoli nasz program. Bardzo serdecznie dziękuję za dzisiejszą rozmowę.
Dziękuję serdecznie wszystkim Państwu za dzisiejsze spotkanie.
Prezydent Janusz Kubicki był naszym gościem.
Prezydent na 96 FM. W każdą środę o godzinie 12.30. www.zielonej.pl/prezydent.